Dzień dobry Państwu, mamy 29 marca 2017 roku, jest środa, kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia. Witam Pana Burmistrza, Pana Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Marki, Pana Skrzecza. Witam koleżanki i kolegów radnych z Komisji Zdrowia. No i pierwszy raz witam Pana Jarosława Jaździka, nowego radnego w Radzie Miasta Marki, członka naszej Komisji Zdrowia. W zwyczaju mamy, najpierw odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosku w sprawie zmian porządku obrad. Punkt czwarty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Marki w 2017 roku. Druk 382, punkt 5, sprawozdanie szeroko pojętej działalności Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Marki w roku 2016. Punkt 6, dawne wysypisko śmieci w Markach, stan obecny i pomysły wykorzystania tego terenu w przyszłości. Punkt 7, odpowiedź burmistrza na pismo komisji z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie raportów z rzek Długiej i Czarnej. Punkt 8, sprawy różne. Punkt 9, zamknięcie posiedzenia. Dwie uwagi. Szanowni Państwo, co do tego porządku obrad, pierwotnie wysłałem zaproszenie, w którym była wycieczka na wysypisko śmieci. Niestety z braku czasu dzisiaj tego nie zrobimy. Rozumiem, że chciałbym omówić ten punkt dosłownie, prześliznąć się przez ten punkt dosłownie, kiedy Pan Skrzecz będzie odczytywał swoje sprawozdanie z działalności. Tak, Panie Naczelniku, wiem, jest Pan przygotowany. Za chwilę oddam głos, spokojnie. Druga uwaga co do tego porządku obrad. Otrzymałem, zgodnie z punktem 7, otrzymałem od Pana Burmistrza, Pana Naczelnika odpowiedź na nasze pismo w sprawie rzeki Długiej i Czarnej. To pismo wysłałem Państwu na skrzynki. Ono jest dość obszerne, ale szczerze mówiąc, jeśli nam starczy czasu, chciałbym to odczytać. Nie będziemy się tym zajmować, nie chciałbym się po tym ślizgnąć, krótko mówiąc, kolokwialnie tak po łebkach byle jak. Najprawdopodobniej zrobimy oddzielne posiedzenie komisji w tym temacie, bo mówię, pismo jest obszerne. Pan naczelnik się napracował z panem burmistrzem, podjął pewne działania, są już pewne efekty czy pewne odpowiedzi z różnych instytucji, ale rozumiem, że nawet nie wypadałoby poświęcać temu 5 minut czy 10 minut. Zrobimy, tak jak mówię, oddzielne posiedzenie komisji, bo temat jest istotny, drażliwy. Kropka. Jesteśmy w punkcie trzecim. Czy ktoś z Państwa ma propozycję co do zmiany odczytanego przeze mnie porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Druk 382. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Panie Naczelniku, oddaję głos. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Jak co roku, do końca marca danego roku kalendarzowego, jesteśmy zobowiązani ustawą o ochronie zwierząt przyjąć uchwałę dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Marki. Program, który Państwu przedstawiamy, obejmuje w szczególności zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Jak doskonale Państwo wiecie, gmina co roku realizuje zadania związane z zapobieganiem bezdomności poprzez m.in. zawieranie umów z lecznicami weterynaryjnymi na usługi weterynaryjne na rzecz zwierząt bezdomnych, na rzecz zwierząt wolno żyjących, czyli kotów. Podpisujemy również umowy na odławianie takich zwierzaków i zarówno bezdomnych, jak również wolno żyjących, czyli tutaj mamy na myśli zwierzęta dzikie, które wchodzą na tereny miejskie, jak również podpisujemy co roku umowę na transport zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ta usługa świadczona jest całodobowo przez wyspecjalizowany podmiot, a następnie zwierzaki te trafiają do odpowiedniej lecznicy. Jeżeli jest to w godzinach pracy lecznicy, z którą normalnie mamy umowę, zwierzęta do niej trafiają. Jeżeli nie, to trafiają do specjalistycznej kliniki weterynaryjnej działającej całodobowo. W programie wskazujemy dwie takie kliniki, natomiast oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, podmiot taki może dostarczyć do każdej innej kliniki, która działa całodobowo. Natomiast mamy dobre doświadczenia zarówno z kliniką z Warszawy wymienioną w programie, jak i z kliniką z Kobyłki, która również jest tutaj w programie wymieniona. Program dotyczy szeroko pojętych zadań związanych z zapobieganiem bezdomności, stąd też nie będę się rozwodził nad wszystkimi działaniami. Natomiast tak jak to robimy dotychczas, czyli zawieramy wszystkie umowy z podmiotami, nie udaje nam się niestety zawrzeć umowy z schroniskiem. Do takiego postępowania przetargowego nie startuje żadne schronisko. Dlatego też te zwierzaki staramy się rozdysponowywać we współpracy z fundacjami w domach tymczasowych, następnie w domach docelowych. Dzięki temu tak naprawdę od kilku lat żadne zwierzę z marek nie trafiło do schroniska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Radny Szczepanowski, bardzo proszę.
Jedno takie pytanie, panie naczelniku, bo na ulicy Lipowa ruch chyba to jest Topolowej albo coś takiego. Było takie schronisko, gdzie ta kobieta przyjmowała różne te zwierzęta. Czy to nadal istnieje, czy...
Pamiętam, schroniska że kiedyś... jako takiego nie było
to,
nigdy
to nie było schronisko, ona po prostu prywatnie tak robiła z dobrego serca, co nie?
A to, jeżeli ktoś to robi z dobrego serca, nie wnikamy w to...
Ale czy to nadal istnieje, czy...
Mi nic na ten temat nie wiadomo.
Nie wiecie, ale to było, ona tutaj nawet była chyba 4 lata temu czy 3 na naszym spotkaniu.
Nic na ten temat nam nie wiadomo. Gmina na żadne tego typu schronisko nie, ani, nie, ani miejsce Lipowa przetrzymywania zwierząt nie wydawała żadnych zezwoleń.
Ostatnia ulica na Lipowa i ostatnia ulica w lewo. To jest Topolowa czy? Nie górska, nie podgórska,
nie,
tylko.
To jest taka ślepa.
Taka ślepa, tak.
Nie przypomnę sobie, to było.
Po prawej stronie było takie, że po prostu ona przyjmowała na tych tam tych świetlach, też na tych sosnach, tam sobie psy kropy bilały.
Chyba tam teraz już tego nie ma, tam codziennie przyjeżdża mnie.
No właśnie, jestem ciekawy, czy to jeszcze istnieje, ale...
Nic nam na ten temat nie wiadomo, sąsiedzi się nie skarżą.
Ja przepraszam, bo oni, powiem do mikrofonu, oni byli z takim państwem Parma, co tymi kotami i... psami się opiekują, co nie, non stop. Tylko pytam z jednego względu, bo wiem, że ci państwo Parma nadal się opiekują tam u siebie i trzymają te koty i psy, a była ich koleżanka, która na tej ulicy tam nie zapomniałem tej ulicy, no, ale ona też miała bardzo dużo tego, znaczy opiekowała się bardzo dużą ilością tych kotów, psów takich właśnie bezdomnych.
Jako gmina oczywiście pochwalamy taką działalność, natomiast nic tam na ten temat nie wiadomo.
Tak? Zadowolony pan z odpowiedzi? Bardzo proszę, kto następny z państwa?
Ja taki.
Radny Grabowski.
Panie naczelniku, ja chciałem się tylko zapytać. Wiem, że ten projekt uchwały został przekazany do opinii, do jakichś specjalistów, tak? Czy mamy taką opinię już wydaną? Czy to będzie później wydana ta opinia? Gdzieś tak było napisane.
Tak, mamy taką opinię, dostaliśmy tą opinię, dlatego bez tej opinii moglibyśmy Państwu tej uchwały
przedstawić. A, czyli jest pozytywne tak, wszystko. Tak. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jak nie, to może ja. Dwa czy trzy pytania, panie naczelniku. 318 tysięcy w uchwale. Jak to się ma do zeszłego roku? Proszę przypomnieć.
W ubiegłym roku na ten cel wydatkowaliśmy 263 070 zł i 4 grosze.
Dobra, dziękuję. Pytanie drugie. Opieka weterynaryjna, tak, czyli to jest lecznica w Kobyłce. A jeśli chodzi o odławianie zwierząt?
Całodobowa.
Ja wiem. A jeśli chodzi o odławianie zwierząt?
Bezdomnych? U,
tak.
Obecnie z Marwetem. Na...
Czyli mamy kogoś, tak?
Tak, mamy. Mhm.
Bo tam w tym dokumencie nie było jakby nazwane.
Nie, nie jest wskazane. Nie jest wskazane, tylko wpisujemy, że gmina ma zawarte umowy.
Dobrze. I trzecie pytanie.
W ubiegłym roku były wszystkie postępowania przetargowe zorganizowane w grudniu, rozstrzygnięte pozytywnie, więc mamy zawarte 2 umowy na usługi weterynaryjne i 3 umowy na odławianie. Mhm.
Trzecie pytanie, czy w zasadzie uwaga, czy prośba.
I umowę na padlinę.
Budujące. Panie naczelniku. Panie naczelniku, uwaga, czy raczej prośba. Jest tam w dokumencie powołanie na www.zwierzaki.marki.pl. Jest fajna zakładka na stronie marki.pl. Cały ten portal jest bardzo fajny, bo tak z niego wynika, że większość zwierząt to tak naprawdę znalazła właściciela, jakby wynikający z działalności tego portalu. Tylko ja mam takie dwie uwagi z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika. Po pierwsze, telefon, pod który trzeba dzwonić, jest dopiero po tej zakładce, po kliknięciu na tą zakładkę. No okej. Okay. Natomiast to, co może trochę być jakby niedoinformowaniem, czy można zmienić zwierzaki marki na zwierzaki bezdomne na tym guziku, na tym przycisku?
Nie, bo portal ten służy również zgłaszaniu zwierząt domnych, posiadających właściciela,
jakich?
W cudzysłowie domnych. W momencie, kiedy mieszkaniec zgubi zwierzaka, coś się wydarzy, po Sylwestrze często mamy mnóstwo takich zgłoszeń, że mieszkańcy sami publikują te zgłoszenia, że zaginął pies, zaginął kot i poprzez ten portal szukają takich zwierzaków i sporo się znajduje.
Czyli póki on jest...
I dotyczy ogólnie wszystkich zwierzaków na terenie gminy. Czyli psy, koty, bezdomne i te posiadające właścicieli.
No tak, ale póki właściciel się nie znajdzie, to on jest bezdomny, a nie domny.
Ale taki, który ma właściciela, się zgubi?
Dobrze. To było w formie żartu, panie naczelniku. Ogólnie ta zakładka jest naprawdę fajna. Kto nas słucha, polecam. Jeśli jest problem ze zwierzętami, marki.pl, zakładka zwierzaki marki. Tam są telefony. On naprawdę chyba działa rzeczywiście dosyć sprawnie, bo nie znalazłem zwierzaka, który by nie znalazł właściciela po zagubieniu się. Mam rację, panie naczelniku?
99,9 znajduje.
Czyli jakiś się tam znajdzie.
Zawsze się znajduje.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Czy się jakiś nie znajduje, no niestety.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Jeśli nie ma uwag ze strony Państwa czy pytań, przechodzimy do procedowania. Drodzy Państwo, kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Marki w 2017 roku zgodnie z drukiem 382? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Informuję, że jednogłośnie, czyli głosami 2, 4, 6, 7 osób, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie naczelniku za wystąpienie. Oczekujemy kolejnego. Jesteśmy w punkcie 5. Sprawozdanie z działalności, szeroko pojętej działalności Wydziału Ochrony Środowiska. Proszę również jakby scalić to swoje wystąpienie z punktem 6, czyli parę słów na temat wysypiska śmieci, zwałki.
A możemy w sprawach różnych?
No, porządek obrad jest porządkiem obrad. Niestety nie mogę się przychylić do tej prośby.
Tak jest. Dziękuję za uwagę.
Tak jest. Bardzo proszę, oddaj głos.
Szanowni Państwo, podobnie jak to było w ubiegłym roku, tak też w tym roku zostaliśmy zobligowani do tego, żeby zaprezentować wszystkie działania podejmowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki. Tym razem w 2016 roku. Zakresy realizowanych spraw administracyjnych dotyczyły głównie wydawania zezwoleń bądź niewydawania na usuwanie drzew, dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez burmistrza miasta Marki w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Było też kilka spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie wynikającą z prawa wodnego. Wydawaliśmy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolaliśmy na oburzenie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Uzgadnialiśmy projekty decyzji organów zewnętrznych, udostępnialiśmy informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnialiśmy informacje publiczne oraz oczywiście zajmowaliśmy się nakazywaniem usunięcia odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Oprócz tego oczywiście prowadzimy całą gospodarkę odpadami związaną od strony wywozowej, bo od strony opłatowej zajmuje się tym inny wydział, likwidacją nielegalnych wysypisk, dokonujemy cięć pielęgnacyjnych drzew we współpracy z Zakładem Usług Komunalnych między innymi. Konserwujemy rowy melioracyjno-komunalne, działamy w zakresie edukacji ekologicznej i szeroko pojętej sprawozdawczości, która zawsze na początku roku jest bolączką wszystkich urzędów, bo zakres sprawozdawczości jest naprawdę bardzo szeroki. Działamy również na podstawie uchwały, którą dzisiaj mieli Państwo okazję opiniować, czyli zapobiegamy bezdomności zwierząt oraz uiszczamy opłaty za korzystanie ze środowiska, dzięki czemu możemy w zasadzie potem pozyskiwać środki zewnętrzne, bo bez uiszczania tych opłat byłoby to niemożliwe. I teraz, co udało nam się pozyskać w ubiegłym roku? Otóż przeprowadziliśmy dwa konkursy plastyczno-techniczne. Pierwszy o nazwie Wielkie Działanie Segregowanie, na które dostaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8600 zł. Gmina na ten cel wydatkowała jedynie 1000 zł. Całe zadanie kosztowało 9600 zł. Kolejnym konkursem plastyczno-technicznym był konkurs Ekoozdoba choinkowa. Na ten cel pozyskaliśmy dotację z UFOŚ-u w kwocie 9300 zł, całe zadanie 10,5 tysiąca zł. Konkurs tego działania segregowanie dotyczył wykonania plansz takich edukacyjnych. Tutaj dzieciaki naprawdę wykazały się dużą inwencją, bo pokazywały jasno, łącznie z wykonaniem komiksów dla dzieci starszych, jak prawidłowo segregować odpady. Natomiast oczywiście ekoozdoba choinkowa dotyczy wykonania dowolną techniką z surowców wtórnych oraz materiałów naturalnych ozdób choinkowych. I tutaj również mieliśmy bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców w każdej grupie wiekowej, łącznie z grupą dla osób dorosłych. Zakres oraz sposób wykonania tych ozdób naprawdę był przeróżny, więc naprawdę ten konkurs się, można powiedzieć, udał i było duże zainteresowanie. Tutaj mają Państwo fotografię z stoiska na pikniku tym świątecznym, który się odbył w grudniu. Dodatkowo udało nam się pozyskać dzięki programowi, który był przyjęty w ubiegłym roku, czyli program usuwania wyrobów zawierających azbest. Dzięki temu mogliśmy pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu na usuwanie wyrobów zawierających azbest i według naszych pierwotnych wyliczeń dotyczących ilości zgłoszonych odpadów pozyskaliśmy dotację w kwocie 111 tysięcy złotych, nawet ponad. Natomiast po przetargu, po wykonaniu już tutaj postępowania przetargowego, kwota ta dotacji zmalała do kwoty 56 tysięcy z uwagi na wartość, na ofertę wykonawcy. Całkowity koszt zadania wyniósł 66 tysięcy, więc gmina tak naprawdę dołożyła do całego zadania 10 tysięcy złotych zaledwie, a wywieziono ponad 262 tony odpadów azbestowych, co w ogóle jest rekordem na skalę powiatu, jak nie województwa, jeżeli chodzi o jedną gminę, która to wywiozła. Tutaj są fotografie między innymi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu, który administruje Zakład Usług Komunalnych. My mamy firmę, która to robiła, oczywiście profesjonalnie wyposażoną w odpowiednie ubiory. Wszystko robione tak, jak tego wymagają przepisy. I to, co mówiłem, to jest rekord wywiezionego eternitu w zasadzie z terenu Marek, bo oprócz tego, że my wywieźliśmy 262,5 tony odpadów azbestowych z 17 nieruchomości prywatnych oraz 3 gminnych, to drugi etap jak gdyby tego wywozu prowadziło Starostwo Powiatowe w Wołominie, realizując to zadanie również bezpłatnie dla mieszkańców. I tutaj wywieziono ponad 16,5 tony z 18 nieruchomości. Łącznie prawie 280 ton eternitu wyjechało w ubiegłym roku z Marek, zostało zutylizowanych z 38 nieruchomości, więc naprawdę to jest duży rekord. W ubiegłym roku również prowadziliśmy dalsze działania związane z programem Ekomarki, który realizowała Fundacja Sędzimira na skutek pozyskanych pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tutaj jedynie przypomnę, że koszt całego zadania to jest prawie 390 tysięcy złotych, czyli obejmował 17 różnych inicjatyw przygotowanych przez mieszkańców. W ubiegłym roku, na początku roku, w zasadzie to był styczeń, luty, montowane były tablice edukacyjne z kilku inicjatyw, między innymi w rejonie Jeziora Kruczek. Następnie w późniejszej części roku montowane były dwa pomosty pływające na zbiorniku wodnym Meksyk w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. To jest między innymi drugi pomost, który jest już tutaj zmontowany i jest jak gdyby z drugiej części tego jeziora Meksyk. Został odnowiony cały obszar za kwitnącym osiedlem przy ulicy Parkowej od tyłu. Teren ten był mocno zdegradowany, została usunięta górna warstwa ziemi, zostało to w ogóle wszystko nawiezione warstwą humusową, zostały zaprojektowane cały mały skwerek dla mieszkańców, posadzone roślinki, zrobione alejki. W tej chwili są tam również ławki oraz kosze na odpady, w tym kosze na segregację odpadów, więc cały ten plac zyskał naprawdę fajny wygląd i jest uczęszczany, jest udostępniony oczywiście mieszkańcom i sporo osób z tego placu korzysta. Realizowane były również jedna z inicjatyw dotycząca ochrony gatunków wróblowatych, no ale generalnie dzięki temu został fajnie obsadzony oraz zagospodarowany skwer tutaj przy pomniku 10 powieszonych, między innymi na jednym zdjęciu pan burmistrz sadzący drzewo.
Musiałem.
Kolejny skwer to jest skwer Markiewicza w Strudze. Skwer Markiewicza w Strudze tutaj również został zrobione bardzo fajne rabaty, które miały na celu tutaj również ochronę zwierzaków i zapewnienie im miejsc do bytowania. Na terenie wodociągu Mareckiego oraz w rejonie ulicy Grunwaldzkiej zostały postawione dwie platformy dla bocianów w ramach inicjatywy Bociek Kocham. Kolejne środki, jakie udało nam się pozyskać, otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie prawie 150 tysięcy złotych na remodernizację rowu melioracyjno-komunalnego R10 w mieście Marki. To jest ten rów w rejonie ulicy Koszalińskiej. W ramach tego zadania zostało wyremontowane 123,5 metra rurociągu, 131 metrów rowu odkrytego oraz 10 przepustów. O czym będzie dalej? No i tutaj między innymi fotografie z tego terenu. Tutaj jest ulica Szkolna, w której przepust był załamany, nie spełniał swojego zadania, został w całości wymieniony i w tej chwili to już wygląda zdecydowanie lepiej. To jest między innymi, tutaj jest ulica Kołobrzeska, tutaj wjazdy na nieruchomości odtworzone. Oraz to jest odcinek odkryty od ulicy Braci Briksów do rzeki, który również został wyremontowany, zostały ułożone ekopłyty. Tak on wyglądał przed renowacją, tak wygląda po renowacji. Łącznie udało nam się pozyskać prawie 250 000 zł na działania edukacyjne, o których mówiłem wcześniej, modernizację rowu oraz odbiór odpadów azbestowych. W ramach likwidacji nielegalnych wysypisk zebrano łącznie 442 metry sześcienne odpadów komunalnych oraz 71 metrów sześciennych odpadów budowlanych. Łącznie zadanie to kosztowało nas 45 528 zł. To była maksymalna kwota, jaką można było na ten cel wydatkować. Realizacją tego zadania zajęła się firma Remondis, spółka ZOO, która wygrała postępowanie przetargowe na to zadanie. To są między innymi zdjęcia z likwidacji jednego z takich wysypisk. To jest stare wysypisko, które udało nam się odkryć. No i niestety niezbędne było wykorzystanie ciężkiego sprzętu do tego, żeby usunąć taką sporą skarpę. A to jest nasza słodka tajemnica. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, czyli cały system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Mastomarki, czyli odbioru z terenu nieruchomości zamieszkanych, zadaniem tym zajmowały się w ubiegłym roku dwie firmy, czyli firma PPHU Lekaro oraz Tonsmeyer Centrum. Lekaro obsługiwało sektor pierwszy oraz sektor trzeci, Tonsmeyer obsługiwał sektor drugi, czyli marki centralne. W ramach funkcjonowania całego systemu dokonywaliśmy oczywiście kontroli nieruchomości pod względem wystawiania odpadów. Skontrolowaliśmy łącznie 1000 nieruchomości na 46 ulicach. Podczas kontroli stwierdzono 35 nieruchomości nieujętych w naszym systemie, czyli na takie, które wystawiały odpady, a nie była złożona deklaracja. Sprawy zostały przekazane do Wydziału Podatków i Opłat celem podjęcia dalszych działań. W ramach tego systemu gminnego, tak jak mówię, czyli odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych, z PSZOK-u, w tym odpadów budowlanych, z PSZOK-u oraz z aptek, łącznie zebrano ponad 6200 ton odpadów. W ramach samych tylko odpadów segregowanych odebrano prawie 2000 ton. Z samego PSZOK-u ponad 232 tony odpadów. Od czerwca uruchomiono był również w PSZOK-u odbiór odpadów budowlanych. Tych zebrano ponad 77 ton, co jest w ogóle ciekawostką. Prawie tonę zebraliśmy odpadów z aptek, czyli to są przeterminowane lekarstwa, które dostarczają mieszkańcy do aptek. To jest naprawdę straszna ilość odpadów, taka, która Tak, większość tych to są przeterminowane lekarstwa, czyli takie, które nie były wykorzystane, więc to są tysiące złotych, które mieszkańcy niestety wydatkują na ten cel i nie wykorzystują tych lekarstw.
Ja myślę, że mogą być leki osób starszych, które mają bezpłatnie i kupują po prostu, no proszą o zapisywanie i
po prostu za dużo opakowania.
Mają dzieci, czasami się z reklamówką lekarz połowy może już po prostu.
Jak wszędzie jest tak, że nie chcę tego, tak też są, jakby to powiedzieć, dotowany za to, że namawia akup do antybiotyku to, bo musisz mieć osłonę, musisz mieć to, musisz mieć tam. Jak mówię tylko do.
I nie wszystkie się wykorzystuje.
I wszystko później tak. Się rzeczywiście za to.
Jeżeli chodzi o koszty związane z systemem gospodarowania odpadami przez gminę, tym, który zarządza gmina, na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów plus funkcjonowanie PROK-u wydaliśmy ponad 2 800 000 zł. Odbiór odpadów budowlanych z PROK kosztował niecałe 23 tysiące złotych. Koszty utrzymania systemu do gospodarowania odpadami, w którym były zbierane deklaracje, to było 1230 zł. Harmonogramy, które drukowaliśmy, były następnie dystrybuowane wśród mieszkańców przez firmy wywozowe, to niecałe 2400 zł oraz utrzymanie strony m.in. Czyste Marki, która dotyczy wyłącznie gospodarowania odpadami, 1353 zł. Na ten cel łącznie wydatkowaliśmy 2 848 673 zł 11 groszy wpływów rzeczywistych, czyli to, co wpłacili do nas mieszkańcy, a nie mówię, że to, co powinno do nas wpłynąć, bo to są zupełnie różne kwoty, było 3 135 545 zł 8 groszy, więc mamy delikatny bufor w ubiegłym roku na to m.in., żeby uruchomić ten system odbioru odpadów budowlanych z PROK-u, dzięki czemu nie musieliśmy podnosić stawki za odbiór odpadów dla mieszkańców i ona od w zasadzie prawie 4 lat jest utrzymana na tym samym niskim poziomie, czyli 8 zł w przypadku segregowania odpadów, 17 w przypadku braku segregacji. Dokładnie tak. Między innymi Radzymin ostatnio podnosił ludziom opłaty. W tej chwili tam stawka za segregację kosztuje 10 zł od osoby. Jeżeli chodzi o liczbę osób ujętych w systemie gospodarowania odpadami, jest to 31 337 osób, z czego prawie 97, tak? Z haczykiem procent segreguje odpady, 11% nie segreguje odpady. Co jest w ogóle fenomenem, uważam, mamy ponad 1000 osób więcej w systemie gospodarki odpadami niż w systemie osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy, więc to jest sukces, uważam, miasta. Czyli jednak mieszkańcy nie uchylają się od tego obowiązku płacenia za odbiór śmieci. Zajmowaliśmy się również konserwacją rowów. W ramach tej konserwacji przeprowadzone były 2 razy koszenie w okresie letnim oraz w okresie jesiennym. Łącznie wydatkowano na ten cel niecałe 43 tysiące złotych. Po raz pierwszy od kilku lat przeprowadzono w ramach konserwacji rowów również czyszczenie przepustów i rurociągów. W ramach tego zadania oczyszczono 605,8 metrów bieżących przepustów i rurociągów oraz w ramach tego zadania wykonawca miał obowiązek zmierzyć również średnicę 30 przepustów. Na ten cel wydatkowano 13 900 zł. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli modernizacja rowów, która była robiona w ubiegłym roku, czyli modernizacja rowu R10 od ulicy Koszalińskiej, znaczy inaczej, od ulicy Szkolnej, ulica Koszalińska, aż do rzeki Długiej. Łączny koszt tego zadania wyniósł 320 tysięcy złotych. Zmodernizowane, tak jak mówiłem, zarówno długi rurociąg, jak i przepusty oraz fragment rowu odkrytego. Są to zdjęcia m.in. z wymiany przepustu w ulicy Szkolnej. W ramach modernizacji rowów wykonany został również, odnowiony w zasadzie, przepust pod ulicą Lisa Kuli. W ramach tego zadania wybudowana została również studnia rewizyjna oraz wykonano umocnienia wlotu do tej studni. To na to zadanie wydatkowano 23 800 zł. 50 groszy. To są m.in. fotografie z tego zadania. Ten przepust pod ulicą Lisa Kuli niestety nie był w najlepszym stanie i tutaj często zdarzały się jakieś zatory z całego rowu R7 oraz jego dopływów, czyli R7.1 i R7.1.1. To jest duży fragment rowów i tutaj w zasadzie już od ulicy Lisa Kuli wprost to biegnie w stronę rzeki, więc żeby nie dopuścić do zatorów w tym miejscu został ten przepust przebudowany, wyremontowany. Wykonano również barierki ochronne w rejonie ulicy Generała Zajączka oraz Jagieły. Zadanie to było niezbędne do wykonania, gdyż dotychczas mieszkanka ulicy Generała Zajączka miała ogrodzenie swojej posesji postawione za rowem, czyli jak gdyby ten rów był wgrodzony w teren działki mieszkanki, natomiast oczywiście należał do gminy. Gmina go na bieżąco konserwowała, nawet wcześniej był przeprowadzony remont tego rowu. Mieszkanka natomiast postanowiła wykonać nowe ogrodzenie swojej posesji w liniach, które są de facto jej nieruchomością, więc musiała się cofnąć ogrodzenie. Dlatego też wykonaliśmy barierki ochronne, tak żeby ten rów nie stwarzał bezpieczeństwa dla osób poruszających się w rejonie tego skrzyżowania, w zasadzie dwóch skrzyżowań, a z uwagi na to, że z rejonu dużego osiedla przy ulicy Jagieły sporo dzieciaków chodzi tędy, dlatego zastosowano barierki takie, które są również wypełnione w środku, tak żeby nikogo nie podkusiło również wchodzenie przez te barierki dalej. Na ten cel wydatkowano niecałe 18 tysięcy złotych. Łącznie modernizacja oraz konserwacja rowów w 2016 roku kosztowała nas ponad 420 tysięcy złotych i tak jak mówię, był to remont rowu R10. Wykonano również koryta odwadniające w rejonie ulicy Braci Brixów, tak żeby spływ wody z Braci Brixów, które się zbierało w rejonie rowu tego R10, nie doprowadził do uszkodzenia nowo wyremontowanych skarb. Wykonano remont przepustów Lisa Kuli, bariery ochronne przy Jagieły, koszenie rowów oraz czyszczenie tych przepustów, o których mówiłem wcześniej. Teraz koszty związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt, czyli to, co wydatkowaliśmy w ubiegłym roku. Na usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi psami wydatkowaliśmy ponad 131 tysięcy złotych. Tak jak mówiłem, żaden pies nie trafił do schroniska z terenu Marek. Jeżeli chodzi o koty, na ten cel wydatkowano ponad 51 tysięcy złotych. Również żaden kot nie trafił do żadnego schroniska. Koty wolno żyjące są wypuszczane w miejscu ich schwytania bądź też dostarczenia przez opiekunów społecznych, natomiast koty, które z racji tego, że raczej mają charakter kotów domowych, następnie były przez fundację, z którą lecznica współpracowała, rozdysponowywane wśród domów tymczasowych bądź domów docelowych, do których ten kot miał potem trafić. Jeżeli chodzi o oddawanie zwierząt wolno żyjących, tu niestety mieliśmy klęskę urodzaju. W ubiegłym roku liczba zwierzaków dzikich wchodzących na tereny miejskie przekroczyła wszelkie możliwe liczby, które były dotychczas przez nas zakładane. Między innymi był odłowiony żółw stepowy, czyli zwierzak, który w markach naturalnie w Polsce nie występuje. Został przez kogoś wyrzucony. Zgłoszenie takie było przyjęte, więc firma musiała takiego żółwia odłowić. Również królik w rejonie ulicy Grażyny, który widać było, że było nawet wyrzucony na zewnątrz, nie wiem, nieudany prezent, bo było pudełko z siankiem. Królik się z tego pudełka z siankiem wydostał i biegał sobie w rejonie ulicy Grażyny. Głupota ludzka nie zna granic. 5 saren, 4 lisy, 1 jeleń w rejonie ulicy Grunwaldzkiej był odławiany i w zasadzie przepędzany następnie w stronę lasu. Łabędź, jeż, 2 koziołki, no i ten nieszczęsny żółw i królik oraz 1 bóbr. O czym powiem dalej. Na ten cel wydatkowano łącznie 19 434 zł. Łącznie na wszystkie zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt wydatkowaliśmy ponad 263 tysiące złotych. Teraz takie krótkie sukcesy gminy. Tak? W ubiegłym roku uważamy, że to jest jeden z większych sukcesów, otóż podpisanie umowy i pozytywne rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady na lata 2017-2019. Przetarg ten wygrała firma Remondis. Stawki za odbiór i zagospodarowanie są na tyle dobrze skalkulowane przez firmę, że nie musimy w tej chwili podnosić tych stawek dla mieszkańców i możemy ją nadal utrzymać na takim niskim poziomie, jak jest w tej chwili. W PSZOK-u uruchomiony z dniem 1 czerwca odbiór gruzu również cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, tak jak to było wcześniej wykazane, ponad 77 ton odebranych odpadów budowlanych. No to jest sporo jak na zaledwie pół roku. Bóbr, który został odłowiony oczywiście przez Polski Związek Łowiecki na wniosek jednej z mieszkanek, do której ten bóbr przychodził i niestety spore spustoszenie na działce robił. Mieliśmy zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odłowienie takiego bóbra i dostarczenie go w inne miejsce. Został wywieziony z marek i wypuszczony w rejonie Wyszkowa. Więc nic się temu zwierzakowi nie stało, ale został wywieziony. Tak. Przepraszam niestety za jakość zdjęć. To są zdjęcia dostarczone przez Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Suwałkach. Wyglądają, jakby były, nie wiem, robione żelazkiem przynajmniej, bo jakość tych zdjęć jest naprawdę dramatyczna, więc bardzo mi przykro, lepszych nie mieliśmy. To jest między innymi koziołek u sióstr zakonnych przy ulicy Kasztanowej. Jednym z dwóch, które pojawiły się na terenie miasta. Z uwagi na to, że siostry mają tam gigantyczny teren, jego odłowienie naprawdę było problematyczne. Były używane tak zwana broń Palmera, czyli broń pneumatyczna do jego uśpienia w obecności lekarza weterynarii. Nie udało się go ustrzelić, natomiast udało się go przepłoszyć w kierunku lasu i bezpiecznie dostarczyć. I następnie do ulicy Spacerowej i potem już w kierunku lasu. Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej uczestniczył również w Spartakiadzie organizowanej w ubiegłym roku. To jest we współpracy z firmą Remondis oraz firmą Remondis Selektor Recykling zostały zrobione dwa stoiska edukacyjne. W pierwszym, zorganizowanym przez firmę Remondis, dotyczył systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy miasta Marki. Mieszkańcy mogli się dowiedzieć na temat prawidłowej segregacji odpadów, tego jak te odpady dalej są przetwarzane przez firmę, oraz każdy, kto miał ochotę, mógł zajrzeć, usiąść, poprzyciskać różne guziki w śmieciarce, zobaczyć jak działa zasyp itd. itd. Drugie stoisko, które organizowała firma Remondis Elektrorecykling, dotyczyło zbiórki odpadów elektrycznych. Na tym stoisku każdy, kto przyniósł elektroodpady, dostał krzaczek, roślinkę itd. itd. Więc tutaj dziękujemy firmom Remondis i Remondis Elektrorecykling za współpracę przy organizacji tych dwóch stoisk. Co jest nowością, to to, że w ubiegłym roku zaczęliśmy się mocniej chwalić tymi dofinansowaniami, które udaje nam się pozyskać, żeby nie było tak, że mieszkańcy nie wiedzą, że coś się dzieje, no to fajnie, mi gmina to zrobiła, ale nie wiadomo za co i tak dalej. I zaczęliśmy drukować duże tablice metalowe z informacją o dofinansowaniu. To jest między innymi rów R10. Została również powieszona taka tablica w rejonie ulicy Zajączka, w rejonie ulicy Agrarnej. Tam, gdzie te rowy były odnawiane również w poprzednich latach. Dziękuję bardzo. Wysypisko należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w mieście stołecznym w Warszawie i na razie gminie w zasadzie nic do tego.
To wiemy. A ile zostało jeszcze czasu na tą rekultywację? Ile lat? Ile lat?
Trudno powiedzieć. Tam jeszcze prowadzone są odcieki i tego typu sprawy.
Czy na razie temat jest dla nas nie dotknięcia?
Firma MPO na pewno chętnie będą chciała to składowisko oddać, ale my go w żadnym wypadku w takiej formie nie chcemy.
Czyli w jakiej formie?
Takiej, jak jest obecnie. Muszą dokończyć proces rekultywacji po to, żeby firma...
Czy pozbyliby się problemu. No,
dokładnie tak.
Tam jeszcze mają różnego rodzaju.
Bardzo dziękuję panie naczelniku za wystąpienie, za te wszystkie informacje, za chwalenie się sukcesami. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o uwagi. Radny Jaźnik, proszę bardzo.
Ja chyba głośno mówię, będzie słychać.
Nie, ale to się musi nagrywać.
Okej, okay. Już.
Takie.
Pytanie mam, czy jest jakiś termin, który z posesji w ogóle musimy usunąć eternit z dachu?
Do 2032 roku.
I teraz pytanie następne, czy właśnie
sam się rozpadnie.
Miasto prowadzi jakieś, tak powiem, badania, gdzie on jest i gdzie go nie ma?
W ramach realizacji programu usuwania wyrobów zawierających z terenu gminy miasto Marki została przeprowadzona inwentaryzacja. Wiemy, ile tego jest, gdzie. Zostało to wszystko naniesione na tak zwaną bazę azbestową prowadzoną dotychczas przez Ministerstwo Gospodarki. W tej chwili, przepraszam, nie wiem jak ona się nazywa, bo rozwoju bodajże. Więc zostały te wszystkie nieruchomości wprowadzone do tej bazy. Można je tam w zasadzie zweryfikować na podstawie danych, które zebrana firma, następnie zostały umieszczone na mapie. I sukcesywnie się tych odpadów pozbywamy. Mieszkańcy do nas zgłaszają te nieruchomości. Mają za zadanie jedynie zdjąć ten eternit, złożyć go na palecie, owinąć folią i zgłosić do gminy. Zebraliśmy już w tym roku zgłoszenia od mieszkańców i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wywozu i utylizacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czekamy na rozpatrzenie tego wniosku.
Okay. Teraz następne pytanie. Co się stanie, jeżeli przed końcem upływu tego terminu będą domy, które tego nie zrobią?
Termin jest tak odległy, że tego jeszcze nawet nikt nie wie. Jest to narzucone krajowym programem usuwania wyrobów zawierających azbest, ale i na razie jest to zrzucone cały obowiązek na samorządy. No standardowo. Natomiast zakładamy, że przed upływem tego terminu, jeżeli tego azbestu, generalnie pojętego azbestu, na terenie Polski będzie jeszcze na tyle dużo, a gminy sobie nie będą mogły z tym poradzić, to myślę, że administracja rządowa będzie zobowiązana do podjęcia dalszych kroków celem pomocy jakiejś samorządom. Natomiast w tej chwili odbywa się to na takiej zasadzie, że zarówno starostwo realizuje odbiory bezpłatne z terenu nieruchomości, to też mieliśmy kilka nieruchomości zgłoszonych, jak również te realizowane przez gminę, czyli na podstawie dofinansowania z UFOŚ.
Okej, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Taka prawda jest tym razem informacja. Harmonogram, powiedział Pan, że harmonogramy były dostarczane przez firmę wywożącą odpady.
Zależnie od sektora.
No właśnie, nie dostaliśmy czegoś takiego.
Więc niemożliwe.
Naprawdę.
Bo dotychczas kilka razy korzystaliśmy z firmy takiej ulotkarskiej, nazwijmy ją, która roznosiła te harmonogramy i miała zadanie tylko do nieruchomości jednorodzinnych dostarczyć. Natomiast w ostatnich latach robiła to firma wywozowa w ramach odbioru odpadów, bo to było prostsze dla nich. A pod koniec ubiegłego roku w sektorze 1 i 3 zrobiła to firma Remondis, w sektorze 2 firma Tonsmeyer zobowiązała się, że to dostarczy.
Informuję o tym, nie wiedziałem, jaka jest forma. Nie dostaliśmy nigdy.
W razie czego harmonogram jest dostępny w urzędzie oraz na stronie urzędu.
Chodziło mi o to, że no jeżeli ktoś to ma rozwozić i na to wziął pieniądze, no to
nie wziął.
Czyli to było robione gdyby w ramach
dobrej współpracy między gminą a firmami wywozowymi.
No, okej, okay. No to w ogóle nie ma tematu. Muszę zgłosić jeszcze jedną sprawę, jak już rozmawiamy, a była sprawa o rowach. No właśnie rów, o którym była mowa, że tak ładnie został zrobiony i faktycznie został ładnie zrobiony, chociaż też tam drobne zastrzeżenia mam, bo się ostatnio pojawił problem, podobno barierki miały być nierdzewne i tak wyglądają, a są rdzewne, więc to znaczy. I mało tego, firma, która pracowała na ulicy Szkolnej, zniszczyła barierkę, która jest na ulicy Szkolnej, została złamana, wyraźnie to widać, jest to zrobione łyżwą, poparką. Znaczy pan wydział o tym wie.
Tak, zgłosiliśmy to do Wydziału Inwestycji Zarządu Dróg, który nadzorował prace związane z remontem w ulicy Szkolnej, natomiast nie wiem, jak dalej ta sprawa się miała tam potoczyć.
Dobra. I ostatnia sprawa, rów melioracyjny na ulicy Szkolnej, w rowie wpływają do góry brzuchem żaby, nie jedna, tylko żaby. Naprawdę.
Standard po zimie. Niestety to tak wygląda. Znajomy ma oczko wodne i u niego zawsze po zimie, tam gdzie są mrozy, a jest, tworzy się tak zwana przyducha. Wygląda to słabo.
Faktycznie tak. I jeszcze jedna rzecz z rowu, bo po stronie szkolnej, strony Warszawy, ruch jest, no nie był robiony, prawda?
Na pewnym odcinku był, dalej nie. Mniej więcej do ulicy Poznańskiej był.
Ale oszklone, jak się stoi, to widać, że ono jest nierobione, ale widać co innego. Widać rury z posesji mieszkańców, no, które służą jakiemuś celowi. Nie wiadomo jakim. I tyle. Dziękuję.
Znaczy dwie uwagi. Widzę, że żaby pływają nie tylko żabką, ale stylem grzbietowym. A druga uwaga, panie Jarku, można. Panie Jarku, to sprawy różne były. Ja chciałem jakby skupić się na sprawozdaniu pana naczelnika. Okay. Drodzy państwo, proszę uwagi, pytanie do pana naczelnika a propos tej prezentacji, którą przedstawił. Była tak świetna, panie naczelniku, że nie ma w ogóle uwag. Ja dziękuję za te informacje. Dla mnie najważniejsze jest to, że jeśli chodzi o ten 2016 rok, dwie takie istotne rzeczy, że no ma pan co robić i tę robotę widać na markach, chodząc po ulicach, za co dziękuję. I druga uwaga istotna, że naprawdę tych środków zewnętrznych, o które się staracie, No jest trochę, nazbierało się trochę tych pieniędzy i co najważniejsze, niech mieszkańcy wiedzą, że to jakby nie z ich pieniędzy jest robione w większości. Po prostu są to środki zewnętrzne. I te tablice informacyjne są naprawdę świetnym pomysłem, żeby to mieszkańcom pokazać. No i co, jeśli nie ma uwag, jeśli nie ma pytań, bardzo dziękuję panie naczelniku, naprawdę za fajną robotę i za fajną prezentację. Czy może pan to nam przesłać na skrzynki, czy jest to jakaś tajemnica kolejna z pana strony?
Mogę wysłać linka, gdyż prezentacja nawet w formie PDF-u zajmuje ponad 70 mega.
Super, to bardzo bym prosił, dobra? No i ta druga tajemnica, gdzie było to wysypisko? Nie da pan się skusić na odpowiedź?
Na terenach gminy.
No tak się spodziewałem, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w związku z tym mamy godzinę 12.46. Zamykam punkt 5 i 6 w tym układzie. Jesteśmy w punkcie 7. Drodzy Państwo, w zeszłym roku mieliśmy dwie wycieczki na rzekę Długą i na rzekę Czarną. Pochodziliśmy, pokombinowaliśmy, pogłówkowaliśmy, napisaliśmy pismo do pana burmistrza z uwagami, zastrzeżeniami, prośbą o interwencję. Tych uwag było, panie naczelniku, grubo ponad 20, nie? W sumie. Co nie... Dobrze, że pana dowcip nie opuszcza. Poczucie humoru, za co pana cenię. Tak, było tego naprawdę co niemiara, w granicach 30 uwag. Drodzy państwo, ta nasza sprawa, te nasze wysiłki nie zostały jakby bez echa. Otrzymałem właśnie w tym tygodniu odpowiedź od pana naczelnika. Co? No dobra. Od panów burmistrza i od pana naczelnika. Na to nasze pismo oficjalne, które jest istotnym krokiem w całej tej sprawie, pozwalającym jakby budować następną strategię. Jest tu pokazane, że kilkunastu sprawom został nadany bieg oficjalny. Ja bym chciał tak pokrótce przeczytać to pismo. Co prawda macie to Państwo na skrzynkach, ale ci, którzy nas słuchają, którzy się interesują tymi sprawami, no przynajmniej dostali solidną garść informacji na ten temat. To będzie miało pewnie ciąg dalszy. Panie naczelniku, mam tylko pytanie. Te wszystkie uwagi, które tutaj Pan w tym piśmie zawarł, a które już były w naszym piśmie, jest ich 14. A co z pozostałymi?
W dalszej części pisma były wyjaśnione.
Dobrze. Ale nie w dziale ad acta?
Nie.
Dobrze. Szanowni Państwo, dobra, koniec żartów. Mam mało czasu. Chciałem przeczytać najważniejsze informacje z tego pisma. Proszę, jak już się rozejdziemy, będziecie w domach, o przeczytanie tego dokładnie, bo tam naprawdę jest kilka wniosków do wyciągnięcia. Proszę o Wasze uwagi, o przemyślenia, o sugestie, o propozycje dalszych działań. Zrobimy posiedzenie Komisji Zdrowia tylko temu tematowi, bo on jest gruby, obszerny i mówię, nie chcę tego załatwiać po łebkach, kolokwialnie mówiąc, musimy się nad tym mocniej pochylić. Panie naczelniku, rozumiem, że dalsze działania mamy u pana poparcie, jest pan naszym sojusznikiem, jak do tej pory, tak? Do mikrofonu proszę.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, więc czytam pokrótce to pismo. Mamy jeszcze trochę czasu, więc postaram się to zrobić jak najszybciej. Pismo jest 24 marca 2017 roku do mnie jako przewodniczącego Komisji Zdrowia. Szanowny Panie Radny, w dniu 30 listopada 2016 do tutejszego urzędu wpłynęło wystąpienie Komisji Zdrowia. Będę czytał skrótowo. W sprawie możliwości działań zmierzających do poprawy jakości wody w rzekach Długiej i Czarnej na terenie gminy miasta Marki. Po dokonaniu analizy zagadnień zawartych w powyższym wystąpieniu pismem znak taki z dnia 12 stycznia 2017 roku burmistrz miasta Marki zwrócił się z zapytaniem do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z siedzibą przy ulicy Ksawerów 8 o odpowiedź na następujące pytania zawarte w piśmie Komisji Zdrowia właśnie z tego 30 listopada 2016 roku. Tutaj pan przytacza 14 tych naszych pytań i sugestii. Ja to pominę, bo to już kiedyś było czytane. W odpowiedzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, oddział Warszawa, pismem znak taki z dnia 23 lutego 2017 roku poinformował, że w celu poprawy czystości wód rzeki Długiej oraz zmniejszenia zagrożenia przeciwpowodziowego w rzekach zastosowano w kanalizacjach deszczowych urządzenia separacyjne oraz ograniczono wielkość zrzutów jednostkowych do wartości odpływu, jak i z terenu naturalnego. Konserwację klap zwrotnych w wałach przeciwpowodziowych rzeki Długiej w miejscach ujścia rowów do rzeki podlegają w Zmiów w Warszawie, natomiast wyloty kanalizacji deszczowej podlegają Urzędowi Miasta Marki jako właścicielowi sieci odwadniających. Stan sprawności klap zwrotnych w wałach przeciwpowodziowych rzeki do chwili obecnej nie stwarzał zagrożeń i ponownie zostanie oceniony podczas najbliższego technicznego przeglądu wiosennego wałów powodziowych. Czyli mam pierwszy efekt. Klapy są przynajmniej niektóre niesprawne, ale będą, rozumiem, będzie ich przegląd wiosenny i ktoś może na to zwróci uwagę. Stan techniczny wałów przeciwpowodziowych rzeki Długiej jest dobry i będzie jak co roku oceniany podczas przeglądu wiosennego. Wykonanie modernizacji wału zależne jest od posiadanych środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel. Inspektorat Wojewódzki Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wołominie prowadzi kontrolę wykaszania porostów z wałów przeciwpowodziowych rzeki Długiej w Markach. Zdaniem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych nie ma konieczności wykonania dodatkowych budowli regulujących korycie rzeki Długiej, ponieważ na całym obwałowym odcinku rzeki na terenie gminy Marki i Zielonka występują stopnie regulacyjne przy zachowaniu spadków dna rzeki zgodnie z dokumentacją projektową regulacji koryta rzeki. Wskazane jest natomiast wykonanie umocnień koryta rzeki Długiej pod mostami oraz pozostałymi budowlami komunikacyjnymi w formie gabionów w nawiasie kamieni w siatkach. Powyższe umocnienia powinni wykonać właściciele przepraw mostowych lub zarządcy dróg. Czyli mamy kolejną sugestię. Co robić dalej? Bieżące oczyszczenie dna obwałowanej rzeki Długiej pod mostami wykonywane jest podczas corocznych prac konserwacyjnych. Koryto rzeki pod budowlami komunikacyjnymi powinno być konserwowane przez ich właścicieli bądź zarządców danej drogi. Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi koryta obwałowanej rzeki Długiej przewidywane są prace naprawcze stopnia wodnego nr 1 usytuowanego między Parkiem Braci Bliksów oraz ulicą Ząbkowską w Markach. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, w ciągu roku przeprowadzona jest systematyczna dwukrotna konserwacja koryta rzeki Długiej wraz z obwałowaniami. W przypadku wystąpienia ubytków w skarpach rzek w Zmiów przystąpi do ich naprawy. Czyli mamy kolejny efekt. Budowla piętrząca, jaką jest położony na granicy Marek z dzielnicą Białołęki miasta stołecznego Warszawy, pozostaje nieczynny z uwagi na zaistniałe zmiany przeznaczenia nawadnianych terenów rolnych na tereny budowy mieszkalnej. Zabudowy mieszkalnej. Mącik. Sprawy związane z powstaniem nowych ogrodzeń w bliskiej odległości od rzeki Czarnej, niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy, przekazywane są do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Wołominie. W przypadku niezgodnych ogrodzeń wybudowanych w okresie wcześniejszym, sprawy te pozostają w kompetencji gminy oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wybudowanie kładek komunikacyjnych na rzece Czarnej jest możliwe przy spełnieniu określonych warunków, w tym wykonaniu odpowiednich dokumentacji oraz uzyskaniu właściwych uzgodnień, pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie nie przewiduje prowadzenia prac odtworzeniowych koryta rzeki Czarnej pod wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 631 w Strudze. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania wyżej wymienionych robót, należy zwrócić się w powyższej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mamy dalej. Budowa znajdująca się przy ujściu rzeki Czarnej do kanału Żarańskiego zlokalizowana jest poza rzeką Czarną i nie figuruje w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W związku z powyższym Zmiów nie posiada żadnych informacji na jej temat oraz wskazano, że organem władnym do zajęcia stanowiska jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dlatego też pismem z dnia 23 lutego 2017 roku burmistrz miasta Marki zwrócił się z zapytaniem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zarzecze 13b jako jednostki zarządzającej kanałem Żerańskim o informację, czy planowane są jakiekolwiek roboty związane z odbudową śluzy przy ujściu rzeki Czarnej do kanału Żerańskiego. W odpowiedzi pismem z dnia 8 marca 2017 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że obiekt zlokalizowany przy ujściu rzeki Czarnej do kanału Żerańskiego nie jest administrowany przez tenże zarząd w Warszawie. Dodatkowo nie planuje się żadnych prac związanych z tą budowlą. Czy wiadomo, kto jest w ogóle, czy on jest bezpański? Jest.
Pismem z dnia 12 stycznia burmistrz miasta Marki zwrócił się z zapytaniem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wronie 53 o wyjaśnienie następujących kwestii. Czy GDAKA prowadzi kontrolę zanieczyszczeń wpływających z kanalizacji deszczowej Alei Piłsudskiego w Markach do Rzeki Długiej? Jakie działania podejmuje GDAKA celem zmniejszenia ilości substancji szkodliwych wpływających do rzeki z kanalizacji deszczowej w Alei Piłsudskiego? Czy planowana jest budowa pod oczyszczalni ścieków deszczowych z Alei Piłsudskiego? I mamy odpowiedź na to pismo pana burmistrza z 3 lutego 2017 roku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że kontrole zanieczyszczeń wpływających z pasa drogi krajowej nr 8 do rzeki Długiej i Czarnej prowadzone są 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Na dowód tego przedstawiono 4 protokoły okresowych pomiarów poziomu substancji w wodach pochodzących z instalacji odwodnień. Ponadto poinformowano, że prowadzone są na bieżąco prace utrzymaniowe w celu zapewnienia właściwego stanu elementów systemu odwodnienia drogi krajowej nr 8 w Markach. Wyjaśniono również, że obecnie nie jest planowana budowa podoczyszczalni ścieków deszczowych z Aleją Piłsudskiego w Markach. Czy jakieś konkretne wnioski z tych pokazanych protokołów wynikają, czy nie? Nie ma przekroczeń. Pismem z dnia 12 stycznia 2017 roku burmistrz miasta Marki zwrócił się z zapytaniem do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą w Łominie przy ulicy Kobyłkowskiej o wyjaśnienie następującej kwestii. Czy Mazowiecki Zarząd Dróg prowadzi kontrolę zanieczyszczeń wpływających z drogi wojewódzkiej nr 631 w Markach do rzeki Czarnej? Jakie działania podejmuje zarząd celem zmniejszenia ilości substancji szkodliwych wpływających do rzeki Czarnej z drogi 631? Czy planowana jest budowa podoczyszczalni ścieków deszczowych, osadników lub innych instalacji z drogi nr 631? W odpowiedzi z dnia 19 stycznia 2017 roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie poinformował, że droga wojewódzka nr 631 w Markach na odcinku około 0,9 km stanowi węzeł drogowy z drogą krajową S8. W skład węzła wchodzi również obiekt inżynierski na rzece Czarnej. Węzeł drogowy, jak i obiekt inżynierski jest w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Poinformowano również, że kwestie poruszone w piśmie nie dotyczą Zarządu Dróg Wojewódzkich. Biorąc powyższe pod uwagę, pismem z 27 stycznia 2017 burmistrz miasta Marki zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyjaśnienie kwestii wcześniej poruszanych w zapytaniu z 12 stycznia skierowanym do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W sprawie powyższego zapytania należy domniemać, iż zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 lutego 2017 roku kontrole zanieczyszczeń wpływających z pasa drogi krajowej nr 8 do rzek Czarnej i Długiej prowadzone są 2 razy w roku w okresie wiosennym. I rozumiem, że tam nie ma żadnych przekroczeń, tak? Pragnę również poinformować, że badaniem czystości wód na terenie województwa mazowieckiego zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie z siedzibą przy ulicy Bartyckiej. Zadania inspektoratu zostały szczegółowo opisane między innymi w artykule i tutaj podanie się artykuły. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie Państwowego Monitoringu Środowiska, w szczególności opracowywanie programów Państwowego Monitoringu Środowiska, koordynacja realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach Państwowego Monitoringu Środowiska, przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu środowiska, opracowanie raportów o stanie środowiska, udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska itd. itd. Program badań realizowany przez WIOŚ w Warszawie uwzględnia potrzebę realizacji następujących celów: ustalenie jakości wód województwa, określenie wielkości zakresów wpływających itd. itd. Według najnowszych informacji WIOŚ w Warszawie wykonał badania w 2015 roku w 5 punktach pomiarowo-kontrolnym objętych monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym z częstotliwością 12 razy do roku, w 51 punktach pomiarowo-kontrolnych objętych monitoringiem operacyjnym z częstotliwością 8-12 razy w roku, w 41 punktach prowadzono monitoring wód zagrożonych eutrofizacją. Co to jest, panie naczelniku?
Jakby to wyjaśnić, zakwitaniem wody, o to tak w skrócie. Czyli zwiększeniem się substancji organicznych w wodzie.
Mało tlenu.
Nie do końca.
Szczegółowa tabela zawiera...
Zwiększeniem się żyzności wody. O, może tak.
Żyzności? Szczegółowa tabela zawierająca wyniki przeprowadzonych badań znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. I tu jest podany link. Szereg informacji fachowych co do tego linku. Ja myślę, że to można sobie poczytać. To są informacje na teraz. Bardzo dużo. Zasypali nas informacjami specjalistycznymi, panie naczelniku. Obecnie w Urzędzie Miasta Marki trwają prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dotyczącym przebudowy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach. Z drogi o charakterze krajowym, tranzytowym ma ona się przerodzić w otwartą dla mieszkańców drogę gminną. Dlatego też niezbędne będzie oprócz przebudowy samej konstrukcji jezdni zadbanie również o infrastrukturę odwodnieniową, kanalizację deszczową. We wstępnych założeniach zostaną wykonane prace konserwacyjne systemów kanalizacji deszczowej usytuowanych w pasach drogowych. W ramach tych prac oprócz umocnienia instalacji już istniejącej projektowane są także systemy oczyszczania ścieków deszczowych zrzucanych do rzek. Natomiast zaznaczyć należy, że są to jedynie prace koncepcyjne. Szczegóły będą dopiero zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, a następnie w projekcie przygotowywanym przez wykonawcę prac. Czy są jeszcze jakieś istotne informacje w ciągu dalej, niżej? Panie naczelniku, bo to są naprawdę już informacje bardzo specjalistyczne.
Dalej mają Państwo informacje na temat obiektów budowlanych, budowanych w rejonie rzek oraz organów, które są władne do zajęcia stanowiska w tej sprawie oraz tyle, które mogą działać. O klapach zwrotnych na rowach komunalnych, komunalno-melioracyjnych w Markach. O ich działaniu, o tym, jaką funkcję pełnią, zwłaszcza w rejonie rzeki Długiej. O pracach konserwacyjnych na wałach, które były realizowane przez Wzmiów. O działaniach związanych z likwidacją nielegalnych wysypisk w rejonie rzek realizowanych przez gminę. No jest sporo informacji też na temat zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Długiej oraz wzdłuż rzeki Czarnej. Informacja o stanie wałów uzyskana m.in. po piśmie pana Paciorka z ubiegłego roku. No także jest sporo jeszcze informacji.
Tak jest. Mamy tego z grubsza 14 stron do poczytania. Jeszcze raz apeluję o zapoznanie się z tym, o weryfikację, o tak naprawdę skonfrontowanie z naszym pismem z 30 listopada zeszłego roku. Czy czegoś nie brakuje, czy nie mamy luk w tej odpowiedzi? Pan naczelnik kiwa, że nie. Wierzymy. Także zachęcam naprawdę do lektury, do wyciągnięcia wniosków. Spotkamy się z tym tematem na konkretnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, tylko temu tematowi poświęconemu. Czy jakieś uwagi co do tego punktu Państwo macie? Dziękuję, nie widzę. Zamykam w takim razie punkt 7. Punkt 8, sprawy różne. Pan Jarek wykorzystał ten czas dla siebie, tylko troszkę, ale wykorzystał. Kto z Państwa? Pan Szczepanowski, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, bo nie chciałbym zabierać głosu na sesji, bo to za dużo osób. Chodzi mi o takie coś. Czy można przy budynku 204, Piłsudskiego 204, zasadzić jakiś żywopłot, cokolwiek, żeby zasłonić to, co się tam dzieje?
Na razie nie ma sensu z racji tego, że planujemy przebudować Alei Piłsudskiego, więc wszelkie prace teraz mija się to z celem. Podejrzewam, że przy modernizacji alei trzeba będzie wymyślić jakiś sposób osłonięcia.
Osłonięcia po prostu tego budynku.
Zgadza się. No, pytanie, czy to będzie zieleń, czy będą inne. No, żadnych ekranów tam oczywiście nie będzie, żeby to osłonić.
Nie chodzi o ekrany.
Okna, przepraszam, osób, które tam mieszkają, ale myślę, że zgadzam się
jakieś
z panem.
Coś, przydałoby się coś to odsłonić. Żeby to zasłonić.
Nawet to nie ma to sensu, bo mówię, planujemy przebudowę Piłsudskiego, więc na całej długości różnego rodzaju rzeczy będą się działy. Po pierwsze, żeby to było spójne, a po drugie, na przygotowaniu tej inwestycji.
Jeszcze następne takie... Powiem tak, jakiś debil po prostu powywracał głogi zasadzone przez Urząd Miasta na ulicy Małej. No, sąsiedzi domyślają się, kto to zrobił, co nie? Czy... No, ale to domyślają się, nie widzieli, co nie? No nic nie można tu... Czy można jakoś przywrócić te głogi? Bo to piękne drzewka, no ale... Jest tam kilka po prostu poprzewracanych, wywróconych, no one już się nie przyjmą, co nie? I czy można coś zrobić? Razem z tymi kołkami zabezpieczającymi po prostu poszedł, poprzewracał...
Popatrzymy, przeanalizujemy, zaczynamy.
No to,
nie pamiętam, idzie, widzę, notuję
to jest ulica, która no znowu we wrześniu, jak uzgodnimy, przejdzie mała Bila Malecka, że będzie sporo osób. To...
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Radny Grabowski w pierwszej kolejności, potem radna Stefaniak i Zbyszek Paciorek.
Panie naczelniku, w związku z tym, że teren dawnego wyzbiska śmieci jest w dalszym ciągu we władaniu MPO, czy wysyłamy do nich jakieś pisma, żeby cokolwiek tam robili przy tym wysypisku śmieci, bo tam się nic nie dzieje, a jest naprawdę piękny teren. Można jakieś nasadzenia wokół tego wysypiska porobić, nie na samej górze.
Burmistrz nie jest organem do wzywania, pospieszania oraz nadzoru nad sposobem rekultywacji wykonywanym przez MPO.
Czyli trzeba byłoby skierować pismo do może jakiegoś...
Do WIOŚ-u.
No właśnie.
WIOŚ tam przeprowadza regularnie kontrolę, natomiast no...
Tylko kontrolę. No.
Kontroluje MPO pod względem tego, jak to przebiega, no i na tym się kończy zadanie.
Dziękuję bardzo.
Czy rozumiem a propos wysypiska, że i tak nie możemy nic na razie tam zrobić, ponieważ trwa tam też ten okres rekultywacji jeszcze, który będzie parę ładnych lat trwał. Także nawet gdybyśmy chcieli cokolwiek zrobić, to tam nie możemy w tej chwili nic zrobić. Nawet nie powinniśmy. Radna Stefania, bardzo proszę, pani Danusiu.
Ja mam pytanie odnośnie poczty. Panie burmistrzu, czy władze miasta mają jakiś wpływ na temat tego, żeby poczta istniała w danym miejscu, czy nie? Nie mamy na to...
To jest spółka Skarbu Państwa, ile dobrze się orientuję, więc to jakby te placówki są ustalane przed nich. Ja podczas czasu do czasu robiła takie akcje, o ile dobrze pamiętam, na swojej stronie taką informacyjną, że zachęcała agentów, żeby udostępniali, bo wynajmowali lokale pod placówki poczty. Natomiast my żadnego wpływu na to nie mamy. Możemy co najwyżej... poprosić
a czy właśnie, a czy możemy z prośbą panie burmistrzu wystąpić?
No możemy, tylko ja mówię, przypominam jeszcze raz tą akcję. No, poczta też prosiła o osoby, które by chciały być takimi agentami, nazwijmy to. On też musi być inicjatywa osoby, która by chciała taką placówkę prowadzić.
No bardzo mieszkańcom brakuje tej poczty przy ulicy Fabrycznej. Jest mnóstwo zgłoszeń, bo jednak przy ulicy Okulnej jest ta poczta, ale no,
wiem, że tam tylko jakieś, wtedy mogą... jakieś ruchy się dzieją pod tytułem, że mógłby...
Tu w centrum miasta, żeby można było zrobić.
No jest, w Urzędzie Miasta poczta. Więc to też
no nie tak,
jest
ale...
odległe, jest na Okulnej.
Świetne miejsce
na Okulnej
było, tak.
Jest poczta. No mówię, no to jest miejsce, które powstało z inicjatywy prywatnej osoby, która była agentem i podejrzewam, że z inicjatywy prywatnej osoby lub innych, nie znam tych przyczyn, przestała funkcjonować.
No bardzo jest wielka prośba od mieszkańców, żeby tu właśnie w okolicy Fabrycznej była taka poczta, ponieważ no ludzie starsi... Bardzo proszę, jeśli to byłoby możliwe, to bardzo proszę w imieniu mieszkańców. Dziękuję pięknie. Dziękuję.
Bardzo proszę, Zbyszek Paciorek.
Ponieważ kilku mieszkańców Marek zgłosiło się do mnie, zapytało, ja już zresztą wcześniej w kuluarach rozmawiałem z panem naczelnikiem. Panie naczelniku, ponieważ ta nasza rozmowa jest pewnie słuchana, wysłuchiwana przez te osoby, sprawa jakichś planów, dopłat związanych z instalacją centralnego ogrzewania.
Ja odpowiem, pracujemy nad takim programem, jak będzie gotowy na pewno do Państwa, no zresztą on musi być przez Radę przyjęty. Temat już jesteśmy na etapie, po etapie rozpoznania, chcemy w tym roku wdrożyć taki program.
Chcemy w tym roku wdrożyć. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo.
Mówię, no to też proszę pamiętać, jak wygląda to w praktyce. No to jest swego rodzaju dofinansowanie. Warszawa, która uruchomiła bardzo duży program, niestety słucham, 7 osób się zgłosiło? Czy 20 na całą Warszawę, więc to mówimy o takiej skali na tak potężne miasto. Znaczy, chcemy podjąć takie działania, że u nas też osoby, a niektóre osoby nawet zapytają już znowu dokładnie. Ja wiem o dwóch, pan naczelnik mówi, że są trzy, no to jakie zainteresowanie mieszkańców jest? Dziękuję bardzo.
Znaczy ja mam tylko...
Udzielam, bardzo proszę.
Mam pytanie, czyli mam rozumieć, że zrobimy komisję poświęconą zwałce, tak, i rzekom Czarnej i Długiej oddzielnie, tak?
Nie, to znaczy zwałkę nie ma sensu, bo i tak mówię, tam nie tam gdybyśmy jest, nawet
częściowo chcieli... jesteśmy właścicielem, tak?
No tak,
ale nie wiadomo, czy jesteśmy właścicielem.
Tam trwa proces rekultywacji, czyli odleżenia tego wszystkiego, dobrze rozumiem, i on musi potrwać jeszcze parę lat.
I... Znaczy od 90 roku to trwa.
Ja wiem, ale to wymaga niestety czasu i do tego momentu nic nie jesteśmy nawet w stanie zrobić, gdybyśmy chcieli nawet jutro wejść.
Dlatego pytam, czy po prostu poświęcimy...
Poświęcimy oddzielną komisję rzekom Czarnej i Długiej i popchnięciu spraw dalej w tym temacie.
Dobrze.
Tak jest. Tak jest. Dokładnie tak. Jestem tego samego zdania. Ktoś z Państwa jeszcze? To może ja króciutko, panie burmistrzu, ostatnią sprawę w sprawach różnych. Ten budynek poczty przy Sportowej. Jakiś ciąg dalszy?
Rozmawiamy, jesteśmy na etapie rozmów nad finalizacją, nazwijmy to, umowy, żeby kupić ten budynek. Zgoda rady jest. Negocjujemy stawki, negocjujemy też formę zakupu, bo tam też na pewno Państwo wiedzą, znajduje się część instalacji, która jeszcze będzie obsługiwała miasto. Mówię o telekomunikacyjnej instalacji. To jest ten budynek, który jest, część budynku, można powiedzieć, taki oddzielny, który jest wzdłuż ulicy Sportowej. Mhm. Więc to kwestia kupienia, dzierżawy, wydzielenia na pewne sprawy techniczne. Te rozmowy trwają. Sam proces decyzyjny w Orężu, przepraszam, no trwa dosyć długo, bo tam jest kilka stopni. Natomiast mówię, jesteśmy cały czas na etapie rozmów w tym temacie. Można powiedzieć, że się dzieje w temacie.
Czyli poza tym kawałkiem telekomunikacyjnym technicznie, reszta będzie kupiona przez miasto.
Znaczy planujemy kupić całość, ustalamy kwestię, w jaki sposób...
Czyli będziemy potem dzierżawić tą część.
To jest właśnie kwestia tych rozmów, jedna z głównych.
Jasne.
Ale nie chcę wchodzić w szczegóły, bo mówię, są różne warianty rozpatrywane, dlatego nie wiem, jaki będzie finalny efekt.
Dobra. Bardzo dziękuję. Nie widzę kolejnych zgłoszeń. Drodzy Państwo, pozwalam zamknąć sobie tą sesję, posiedzenie komisji. Co niniejszym czynię wszystkiego dobrego. Dziękuję za przybycie.